Pała Tobie, Panie.
Gdy Jezus przyszedł do świątyni i naruszał, przystąpili do Niego bardzo kapłani i starsi ludu, pytając, jakim prawem to czynisz i kto Ci dał tę władzę? Jezus im odpowiedział, ja też zadam wam jedno pytanie, jeśli odpowiecie mi na nie i ja powiem wam, jakim prawem to czynię. Skąd pochodzi chrzest Janowy, z nieba czy od ludzi? Oni zastanawiali się między sobą, jeśli powiemy z nieba, to nam zarzuci, dlaczego więc nie uwierzyliście mu? A jeśli powiemy od ludzi, to boimy się tłumu, bo wszyscy uważają Jana za proroka. Odpowiedzieli więc Jezusowi, nie wiemy. On również im odpowiedział, zatem i ja wam nie powiem, jakim prawem to czynię. Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Moi drodzy, poruszymy dzisiaj bardzo ważny temat, który dotyka każdego z nas, który jest powodem tego, że wielu ludzi odchodzi od wiary, od Pana Boga. Temat, który myślę jest bardzo spójny z dzisiejszym dniem, ponieważ dzisiejszy dzień w Kościele w sposób szczególny znaczony jest krzyżem. Krzyżem, który tutaj pięknie góruje w naszym Kościele. Krzyżem, którego doświadczyła dzisiejsza patronka, prześladowania z powodu swojej wiary, krzyżem, którego doświadczył nasz naród przez stan wojenny, krzyżem, który był także wpisany w życie Jana Pawła II. Powiemy sobie o krzyżu w jego życiu, o cierpieniu, tego, czego i my doświadczamy. Buntujemy się. Wiele ludzi odchodzi nieraz na wiele lat od Boga, bo doświadczają śmierci kogoś bliskiego, choroby własnej, jakiegoś tragicznego wydarzenia. Pytają się, dlaczego, nie potrafią znaleźć odpowiedzi. Dzisiaj, moi kochani, zobaczymy, jak wielka jest moc wiary, która pomaga człowiekowi pokonać nawet największe trudności, wpatrując się w życie naszego wielkiego rodaka, w którego życie krzyż był wpisany od samego dziecka. Rodzina Karola Wojtyły żyła bardzo skromnie. Jedynym źródłem utrzymania była skromna pensja ojca, który był wojskowym urzędnikiem w powiatowej komendzie uzupełnień. Matka pracowała dorywczo jako szwaczka. Edmund, starszy brat Karola, po ukończeniu wadowickiego gimnazjum studiował medycynę w Krakowie i został lekarzem. Już wczesny okres dojrzewania Karola Wojtyły został naznaczony śmiercią jego najbliższych. Kiedy młody Karol miał zaledwie 9 lat, wychodził jak co dzień do szkoły i nawet nie wiedząc o tym, ostatni raz ucałował swoją mamę. Zawsze przed wyjściem całował mamę w policzek. Mama robiła mu na czole znak krzyża. To jest piękne błogosławieństwo rodzica. Rodzic ma nad dzieckiem władzę duchową. I to błogosławieństwo rodzica ma wielką moc. Nawet ja mam 38 lat, jestem księdzem. Kiedy odwiedzam rodziców, mama też mi robi krzyżyk na czole. Czasem zapomina, to sam się pochylam. To jest wielka moc błogosławieństwa rodzica, przez które Pan Bóg chroni dziecko. Więc warto o tym pamiętać, kiedy twoje dziecko jedzie na wycieczkę, idzie do szkoły, zrobić mu ten krzyżyk na czole. Przez to Pan Bóg go strzeże, opiekuje się nim. Kiedy Karol wychodził do szkoły, mama tak właśnie uczyniła. Kiedy miał lekcję, mama bardzo źle się poczuła. Zabrano ją do szpitala, gdzie zmarła. Był to wielki cios. Zawsze śmierć matki jest trudna, a tym bardziej dla 9-letniego chłopca. Tym bardziej, że za tydzień przyjmował pierwszą komunię świętą. Jak potem wspomina po latach, z jednej strony bardzo się cieszył, że przyjmuje Pana Jezusa do swojego serca, a z drugiej był bardzo smutny, że nie ma obok jego mamy, z którą był bardzo zżyty, która opowiadała mu piękne historie przed snem, śpiewała mu pieśni. Został sam z tatą, brat studiował. Często spędzali wieczory wspominając mamę, jej potrawy, jej piękne historie, jej pieśni, które śpiewała. Wtedy udał się razem z tatą na pieszą pielgrzymkę do Kalwarii Zebrzydowskiej, gdzie po stracie swojej ziemskiej matki, Matce Bożej, zawierzył swoje życie. I to zawierzenie towarzyszyło mu do końca. Tam właśnie zrodziło się to zawierzenie, potem było ono w haśle jego pontyfikatu, Totus tus Mariam, cały twój Maryjo. Potem, 3 lata później, kiedy miał 12 lat, był grudzień, tak jak teraz, czekał z tatą, aż Edmund, starszy brat, przyjedzie na urlop, na święta. Nie mógł się już do niego doczekać, był bardzo także zżyty swoim bratem. Czekali, aż przyjdzie, zapuka do drzwi. W końcu pewnego grudniowego wieczora, dokładnie 5 grudnia 1932 roku, Karol miał 12 lat, usłyszeli pukanie. Myśleli, że to brat otworzy. Karol pobiegł do drzwi, otworzył. Okazało się, w drzwiach stał listonosz z telegramem, w którym zawiadamiano, że jego brat Edmund, pracując w szpitalu, opiekując się chorymi, od jednego z nich zaraził się szkarlatyną i zmarł w wieku 26 lat. Był to kolejny cios dla młodego chłopca. Został sam z tatą. Codziennie wieczorem wspólnie się modlili. To jest piękny obraz, to taki mały margines zrobię. Właśnie kiedy miał w ojcu wielki przykład wiary. To jest szczególnie nieważne dla was, drodzy bracia, panowie. Wasz przykład jest bardzo ważny dla twojej rodziny, dla twoich dzieci. Nawet Instytut Statystyk Kościoła Katolickiego przeprowadził taką ankietę na temat wpływu religijności rodziców poszczególnych na życie dzieci, na poziom życia religijnego, moralnego. I co się okazało? W rodzinach, gdzie kobieta, matka jest osobą wierzącą, praktykującą, w zaledwie 32% rodzin to się przekładało na resztę rodziny, na męża, na dzieci. Niewiele. Myślę, że znamy wiele takich rodzin. Mamy bardzo pobożną kobietę, wierzącą, praktykującą, gdzie ma bałagan w domu. Mąż pijak, dzieci jakieś łobuzy. I ta jej religijność jakoś nie oddziaływuje na nich. Natomiast w rodzinach, gdzie mężczyzna, ojciec, był człowiekiem wierzącym, praktykującym, w 94% rodzin to się przekładało na resztę rodziny, na poziom życia moralnego, religijnego. To były dobre małżeństwa, dobrze wychowane dzieci. To jest dla dziecka niesamowite świadectwo, kiedy widzi tatę, który się modli, który chodzi do kościoła, który widzi tatę, który klęka przy konfesjonale, tatę, który jest największym wzorem, zwłaszcza dla chłopaka. I takiemu chłopakowi nie trzeba nic mówić. Iść do kościoła, iść do spowiedzi. On widzi, że tato to robi. Czyli to jest coś ważnego, bo tato to robi. Tak więc, drodzy panowie, bardzo was uwrażliwiam. Ten twój przykład jest naprawdę ważny. Dawaj swojemu dziecku dobry przykład. Szacunku do tego, jak traktujesz swoją żonę, jak wychowujesz dzieci. Twoje dziecko, zwłaszcza twój syn, od ciebie się tego uczy. I tak będzie kiedyś traktował swoją żonę, tak będzie wychowywał swoje dzieci. Karol Wojtyła miał piękny przykład w ojcu. Potem przeprowadzili się do Krakowa. Karol miał 21 lat. Uczęszczano zajęcia potajemnie, to jeszcze była wojna. Tato już był ciężko chory, leżący. Karol po lekcjach zawsze zachodził do zaprzyjaźnionej rodziny państwa Gostyńskich, gdzie miał tego przyjaciółkę, Lucynę. Jej mama zawsze gotowała dla jego taty obiad w takich garnuszkach, jeden na drugim, zupa, drugie danie. I brał ten obiad i niósł tacie. Czasem chodziła z nim ta jego koleżanka. Jak ona wspomina, już jako starsza osoba po latach, pewnego razu powiedziała Karolowi, że pójdzie z nim. Kiedy zapukali, weszli do drzwi taty Karola. Karol krzyknął: tato, już jestem. Odpowiedziała głucha cisza. Kiedy weszli do pokoju taty, tato leżał w łóżku, nieruchomy, martwy. Jak wspomina ta pani, Karol wtedy gorzko zapłakał, klęczał przy łóżku taty i modlił się przez parę godzin. I w wieku 21 lat został sam. Stracił mamę, tatę, brata, ale nie poddawał się. Ciężko pracował, o czym wczoraj mówiliśmy, w kamieniołomach, w oczyszczalni sody. I te doświadczenia trudne z dzieciństwa, to skromne życie, te bolesne doświadczenia straty bliskich, po pierwsze dały mu siłę, a po drugie także uwrażliwiło go na taką biedę innych ludzi, taką biedę duchową. Dotarłem do wspomnienia pani, która przeżyła wyzwolenie z Auschwitz, nazywała się Edith Zierer, która wspomina tak. Był rok 1945, miałam wtedy 13 lat. Po wyzwoleniu z Auschwitz znalazłam się na stacji kolejowej w Krakowie. Czyli Karol miał 25 lat wtedy. Byłam przekonana, że to już koniec. Położyłam się na ziemi, aby umrzeć. W tej właśnie chwili pojawił się jak anioł, jak sen z nieba młody Karol Wojtyła. Podszedł do mnie z garnuszkiem herbaty, następnie podał mi kanapkę z serem. Próbowałam wstać, lecz zaraz upadłam na ziemię. Wówczas on wziął mnie na ręce i niósł na plecach. Pamiętam jego brązową kurtkę, jego spokojny głos, kiedy mi opowiadał o śmierci swoich rodziców i brata, o swojej samotności i o tym, żeby się nie zniechęcać, ale walczyć o życie. Także jako młody kapłan odznaczał się wielką pokorą. Po studiach rzymskich został skierowany do jednej z najmniejszych parafii w diecezji, do Niegowici. I w oczach swoich parafian był zapamiętany jako człowiek bardzo skromny, który dzielił się z innymi tym, co miał. Jeden z jego parafian, znalazłem takie wspomnienie, Stanisław Wyporek, tak wspomina młodego księdza Karola. Był człowiekiem skromnym. Będąc wiele razy w jego mieszkaniu w Niegowici, widziałem, jak mieszka. Nie miał nawet poduszki pod głowę. Nosił wtedy na sutannie taki wełniany kubrak, który służył mu także jako poduszka. Kiedy powiedziałem kobietom z rodziny Różańcowej o tej sprawie, zawstydziły się, bo zaraz przyniosły na wikarówkę poduchę. Nie miał jej jednak, o ile pamiętam, zbyt długo. Tamtej zimy spaliło się w parafii jakieś gospodarstwo. Ludzie zostali bez dachu nad głową. Ksiądz Karol oddał im wtedy tę swoją poduszkę. Inny parafianin, Tadeusz Turakiewicz, wspomina: to był ksiądz, nie znajdziesz takiego. Co ci prości ludzie widzieli w nim takiego nadzwyczajnego? Co w nim takiego było? Modlitwa, pokora i ubóstwo. Wstawał rano, chodził wkoło kościoła z książką i się modlił. Stale chodził do biednych. Była tu taka, Tadeuszka ją nazywali, kobieta z Klęczan. Poszła kiedyś do niego się użalić, bo ją okradli. Dał jej wszystko, co miał, nawet poduszkę i pościel. Ludzi to nawet gniewało. Dopiero co wszystko mu kupili, bo spał na gołym. A pokora? Z każdym potrafił rozmawiać, choć był już po studiach rzymskich. Również jako arcybiskup krakowski żył bardzo skromnie, o czym świadczy chociażby fakt, który wspomina jego przyjaciel, ksiądz Mieczysław Maliński. Gdy Karol został papieżem, do Krakowa pojechał tir z Rzymu, żeby zabrać do Watykanu jego rzeczy. Na miejscu okazało się, że do wielkiego auta zapakowano zaledwie parę książek i buty. Także będąc papieżem, żył bardzo skromnie. Nam się wydaje, może, że papież to żyje w luksusach, nie wiadomo co je. Jeden z jego współpracowników został kiedyś zapytany w wywiadzie. Takie pytanie postawiono. Czy Jan Paweł II nigdy nie pozwalał sobie na rozrywkę, na przykład mówiąc: a teraz zjem sobie cukierka, napiję się Coca-Coli i pooglądam telewizję. Odpowiedział tak. Nie jadł cukierków, nie pił Coca-Coli, prawie nigdy nie oglądał telewizji. a jego wygody były ograniczone do niezbędnego minimum. Był bardziej skłonny do ascezy niż nastawiony na przyjemności. Zawsze zmuszał swój organizm do maksymalnego wysiłku. Jego apartament był bardzo skromny. Jadł mało, nie mówiąc już o postach, których zawsze ściśle przestrzegał. Jego posiłki były bardzo proste. Pił jedynie wodę, a do jedzenia herbatę. Kiedy nalewano mu szampana albo wino, żeby wznieść toast na jego cześć, dotykał tylko ustami krawędzi kieliszka. Zawsze zachowywał piątkowy post. Również za granicą, gdzie często przynoszono mu wymyślne dania. Jego ubranie było bardzo zużyte. Kiedy szedł do ogrodu na spacer, narzucał na siebie tylko stary czarny płaszcz, ten sam, który nosił w Krakowie, kiedy był jeszcze arcybiskupem. Jego pontyfikat wyraził się trzema rzeczami – pracą, modlitwą i cierpieniem. Ten szczególny moment cierpienia i próby miał miejsce 13 maja 1981 roku, kiedy na placu świętego Piotra padły strzały w jego kierunku. Jest to dzień także i dla mnie osobiście ważny, chociaż mnie na świecie jeszcze wtedy nie było, ale tę datę zawsze pamiętałem od małego, bo jest to także dzień śmierci mojego brata Adama, który żył zaledwie 2 dni. Urodził się 11 maja 81 roku. Po 2 dniach zmarł w szpitalu. Nie wiadomo dlaczego do końca. Wtedy były takie czasy, ciężko się było dowiedzieć. Prawdopodobnie pielęgniarka zostawiła uchylone okno i zmarł na zapalenie płuc. Mama to bardzo przeżyła. To pierwsze dziecko. Zawsze śmierć dziecka to jest dla mamy tragedia. Może niektóre z was, drogie siostry, już tego doświadczyłyście, więc wiecie najlepiej, co serce matki czuje. I mama to sobie tłumaczyła tak, że Pan Bóg zabrał sobie życie Adasia, żeby je podarować papieżowi. Na pewno tak nie było, Pan Bóg tak nie robi, ale tak ona sobie to tłumaczyła i to jej dało siłę, że nie zamknęła się na życie. Po 2 latach ja się urodziłem, rok później mój młodszy brat. Zawsze papież był otoczony u nas w domu wielkim szacunkiem. Zawsze na mamę mówiła od małego, że macie jeszcze brata Adasia, który jest w niebie, ale właśnie Pan Bóg zabrał jego życie, żeby je podarować papieżowi. To jest ta siła, którą daje człowiekowi wiara. Więc ja swoje życie zawdzięczam też wielkiej wierze mojej mamy, która się nie zamknęła, choć na pewno miała jakieś obawy. Jeżeli może ciebie to spotkało, jako młode małżeństwo, czy może w rodzinie, warto naprawdę doradzić, żeby się nie zamykać, mieć odwagę. Tak jak, bo warto nie zamykać się w rozgoryczeniu. I tego dnia, 13 maja 81 roku, padły strzały na placu świętego Piotra. Ksiądz Dziwisz, który był przy papieżu w tym momencie, tak wspomina. Podczas zamachu byłem blisko niego. Kiedy Ali Akcza strzelił, papież natychmiast się osunął. Nawet nie krzyknął, jedynie wezwał Matkę Boską, ale nie wołaniem czy jękiem, lecz prośbą. Zawieziono go pod Arco della Campania, położono na ziemi na noszach, a stamtąd przewieziono karetką do Polikliniki Gemelli. Spędziłem dzień i noc w pokoju obok, modliłem się. Wiedziałem od lekarzy, że Ojciec Święty jest pogodny i ufny. Po kilku godzinach operacji, którą przeprowadził wybitny włoski chirurg, profesor Crucitti, udzielał on mediom wywiadu, w którym mówił tak, że jestem ponad 40 lat lekarzem. Przeprowadziłem setki operacji, ale z taką sytuacją pierwszy raz miałem do czynienia. Kula, którą był ugodzony papież, leciała w kierunku jego wątroby i nagle, tuż przed wątrobą i 2 centymetry przed, nagle zmieniła kierunek lotu o 45 stopni i wyleczała bokiem, przy okazji raniąc dłoń papieża, dlatego on mu tam drżała już też bardzo do końca życia i ugodziła jedną z amerykańskich turystek. Mówi, to jest niemożliwe, przecież tam nie ma żadnych tkanek twardych, są tylko tkanki miękkie. Kula zmieniła kierunek, jakby się odbiła o jakąś niewidzialną przeszkodę. Tyle mogę powiedzieć jako lekarz. Było to w rocznicę objawień w Fatimie i papież od samego początku był przekonany, że uratowanie życia zawdzięcza Matce Bożej Fatimskiej. Dlatego już rok później udał się do Fatimy w rocznicę zamachu, gdzie, jak wiemy, podarował kulę, która jest umieszczona w koronie Matki Bożej Fatimskiej i w homilii powiedział piękne zdanie, że to człowiek strzelał, ale Matka Boża swą ręką prowadziła tą kulę. Nawet w takiej chwili nie buntował się, ale zawierzał się Matce Bożej. Tak jak mówiłem, był także bardzo wrażliwy na, przez to, że sam cierpiał, był bardzo wrażliwy na ludzi cierpiących, co pokazywał szczególnie w Kalkucie podczas spotkania z Matką Teresą. Jeden z jego współpracowników tak wspomina. Byłem obecny przy spotkaniach Ojca Świętego z Matką Teresą z Kalkuty. Zarówno dla niego, jak i dla niej ludzie biedni i chorzy byli podobni do Chrystusa cierpiącego. Pamiętam, jak papież zachowywał się w leprozoriach. Leprozoria, od greckiego słowa lepres, czyli trąd, to były takie, nawet nie szpitale, to były takie umieralnie dla ludzi trędowatych. Trąd to jest okropna choroba, która powoduje, że skóra się łuszczy, powstają wrzody na całym ciele, które pękają, wydzielają okropny zapach. Matka Teresa zbierała tych ludzi z ulic. Po jej śmierci ukazały się jej wspomnienia, w których pisze, że czasem ze śmietnika wyciągnęła kobietę z kontenera, którą syn wyrzucił na śmietnik, bo była stara, chora, niepotrzebna. I ona ich zbierała i przynajmniej dawała im możliwość, żeby w godnych warunkach umarli. Pielęgnowała ich, oczyszczała te rany, co wywoływało obrzydzenie u wielu ludzi. Kiedyś taki dziennikarz z BBC chciał zrobić reportaż o Matce Teresie. Potem, jak wspominał, kiedy widziałem, jak obmywa randy trędowatego, to spojrzałem z takim obrzydzeniem i powiedziałem tak na głos, że nie zrobiłbym tego nawet za $1 000 000. Matka Teresa wtedy się podniosła, powiedziała, że też bym tego nie zrobiła za $1 000 000, bo ja to robię za darmo, z miłości do tego człowieka. I wracając do tego wspomnienia, pamiętam, jak papież zachowywał się w leprozoriach. Wielu z nas nawet nie mogło patrzeć na tych nieboszczyków, na ludzi zdeformowanych, bez twarzy, a on dotykał ich, głaskał, przytulał, całował, błogosławił, pomagał im jeść. Kiedy papka wypływała im z ust, on karmił, on wkładał im ją palcem z powrotem. Kiedyś przyklęknął tuż przy ślepcu i karmił go cierpliwie łyżeczką. To nie były tylko gesty. To była prawdziwa miłość, której dawał wyraz zawsze, instynktownie, kiedy tylko znalazł się przy kimś, kto go potrzebował. Jego osobisty fotograf Arturo Mari, o którym mówiliśmy wczoraj, który spędził cały pontyfikat od rana do wieczora, był towarzyszem wielu wydarzeń zupełnie nieznanych światu, który opisał pięknie w takiej książeczce Do zobaczenia w raju. I w tej książce pisze o najbardziej poruszającym momencie, jaki pamięta. Mówi, że wrócił po pracy do domu, żona zrobiła obiad i nagle odebrał telefon od księdza Dziwisza, żeby natychmiast przyjechał. Więc wziął szybko rzeczy, pobiegł do Pałacu Apostolskiego, wszedł do apartamentu, potem do kaplicy i w kaplicy pisze: widzę sytuację niezwykłą. Ojciec Święty klęczy przy wózku inwalidzkim, na którym siedzi młody, mniej więcej 18-letni mężczyzna. Chłopak był bardzo chory, wyglądał jak szkielet, mógł ważyć około 30 kg, sama skóra i kości. Kiedy spytałem, co się dzieje, powiedziano mi, że człowiek ten pochodzi z niewielkiej miejscowości niedaleko Bresci, z bardzo ubogiej rodziny. jest nieuleczalnie chory. Jego marzeniem, jedynym marzeniem było spotkać przed śmiercią papieża. Rodzina była bardzo uboga, więc mieszkańcy tej miejscowości złożyli się na bilet dla niego i dla mamy, aby mógł udać się do Watykanu. Tam po pokonaniu różnych trudności, takich formalnych, dyskusjami ze strażą, z gwardią szwajcarską, udało mi się w końcu spotkać z papieżem, który przyjął ich w kaplicy. I opisuje to tak. Była to niezwykle wzruszająca scena. Ojciec Święty klęczał, modląc się i trzymając chłopca za rękę około 20 minut. Następnie wstał, objął go, pobłogosławił, potem rozpiął swoją białą sutannę, zdjął łańcuszek, który miał na szyi i nałożył na szyję chłopca, po czym znów go pogłaskał i pocałował. W chwili, gdy miał się oddalić, chłopak chwycił go za rękę i powiedział: Ojcze Święty, dziękuję. Był to najpiękniejszy dzień mojego życia. Mogę powiedzieć jedynie dziękuję. Teraz mogę już spokojnie umrzeć. Do zobaczenia w raju. Nie był zrozpaczony. Uśmiechał się, jak gdyby szedł na inne spotkanie, jeszcze piękniejsze. Zanim chłopiec z rodziną odeszli, zakonnice przygotowały dla nich kanapki i poszli. 2 dni później chłopiec umarł. Dla mnie to był cud, ale możesz spytać, cóż w tym jest cudownego, skoro chłopiec nie wyzdrowiał? A jednak to był dla mnie cud. W tym momencie chłopiec poczuł się wolny, miał odwagę stanąć przed obliczem śmierci w sposób najbardziej godny z możliwych. I tej odwagi musiał mieć wiele, ponieważ po 18 latach życia nie jest łatwo zaakceptować jego kres. Ostatnie lata życia papieża to czas zmagania się z chorobą. Jak mówili lekarze, po jego śmierci bardzo cierpiał. Żył jedynie siłą woli. Nadeszła w końcu ostatnia droga krzyżowa, Wielki Piątek 2005 roku. Tydzień przed śmiercią. Ojciec Święty nie szedł w procesji drogi krzyżowej, lecz uczestniczył w niej przed ekranem. I kiedy procesja dotarła do 14 stacji, dał znak sekretarzowi, aby przyniósł krzyż. Kiedy dostał krucyfiks, przez jakiś czas patrzył na niego i rozmawiał z Chrystusem. Potem się na niego osunął, przycisnął go sobie do serca i do twarzy. Tydzień później nadeszła sobota, Wigilia Niedzieli Miłosierdzia Bożego, ostatni dzień jego życia, który pięknie opisuje w swojej książce ksiądz Mieczysław Mokrzycki, drugi sekretarz papieża, który był cały dzień przy nim. Napisał książkę o Miejsce dla każdego, o wspomnieniach związanych z papieżem i pisze w niej tak, o tym ostatnim dniu. Około godziny 14 Ojciec Święty zaczął tracić świadomość. Potem co jakiś czas jeszcze do nas wraca i uśmiecha się lekko. Mniej więcej o 16 żegnamy się z Nim. Każdy po kolei podchodzi, całuje Jego dłoni i mówi, co chce Ojcu Świętemu na koniec powiedzieć. Pobłogosławił mnie. Jego twarz promieniała. Widziałem, że towarzyszymy w ostatniej drodze świętemu człowiekowi. Mówiłem to już kiedyś, powtórzę i teraz. Jan Paweł II był piękny, kiedy umierał. Jego twarz była piękna. Tak umierają tylko święci. Zanim o godzinie 19 zapadł w śpiączkę, wypowiedział ostatnie słowa, które brzmiały: Pozwólcie mi odejść do Pana. Zapaliliśmy wtedy gromnicę i postawiliśmy w oknie sypialni. O 20 odprawiliśmy mszę świętą Wigilię Niedzieli Miłosierdzia Bożego. Ksiądz Stanisław podał Ojcu Świętemu kilka kropli krwi Chrystusa jako wiatyk. Po mszy siostry odmówiły różaniec. Płakały. Jest 21:37. Monitor pokazuje, że serce Jana Pawła II przestało bić. Doktor Buzzonetti nachyla się nad Ojcem Świętym, a potem mówi nam: Powrócił do domu Ojca. Ksiądz Stanisław intonuje: Ciebie Boga wysławiamy. dziękczynienie zamiast rozpaczy. Najpierw nie mogłem tego pojąć, pękało mi serce ze smutku, ale szybko zrozumiałem. To była piękna chwila, pożegnanie pięknego, świętego życia. Tak umierają tylko święci. Piękne życie, piękna śmierć. Podobnej sytuacji doświadczyłem podczas moich studiów w Lublinie, kiedy zastępowałem kolegę, który był kapelanem szpitala. Odwiedzałem codziennie chorych i na oddziale neurologii leżał pan około 55 lat, bardzo chory, bardzo chory na raka kości, czy nowotwór kości, nie pamiętam, kto się nazywa fachowo. Nawet pytałem ordynatora, bo powiedziałem, panie doktorze, kiedyś o tym czytałem, czy to prawda, że to jest największy ból, jaki może człowiek przeżywać, ta choroba. Powiedział, że tak, nie można czuć większego bólu niż podczas tej choroby, którego się w dodatku nie da znieczulić. Nie ma takich środków na uśmierzenie tego bólu. Odwiedzałem tego pana przez 2 tygodnie codziennie, przyjmował komunię świętą. Co mnie im urzekło? Nigdy, z jaką wiarą przyjmował komunię świętą? Na stoliku obok był obrazek Jezusa Miłosiernego, leżał różaniec. Nigdy się nie skarżył, nigdy nie narzekał, że coś go boli. Pewnego piątku poprosił o spowiedź, powiedział, proszę księdza, ja czuję, że ten mój czas już się skończy. Wyspowiadałem go, przyjął komunię świętą, sakrament namaszczenia i powiedział, że ja czuję, że już niedługo umrę, ale nie boję się. Dobrze przeżyłem swoje życie. Myślę, że byłem dobrym mężem. Dobrze wychowałem swoje dzieci. Zawsze byłem blisko Pana Boga, blisko Kościoła. I mówi, że ma ostatnią prośbę. I powiedziałem, że no słucham, oczywiście. Czy ksiądz mógłby przyjść jutro rano? To była sobota. O 9 rano. Ja zawsze odwiedzałem pacjentów około 14. Ale powiedziałem, że dobrze, oczywiście. Przyszedłem trochę przed 9, tam był parter, piętro i drugie piętro. Więc odwiedziłem pacjentów na dole, tak żeby na końcu pierwszego piętra przyjść do niego na 9. Wszedłem do sali, leżał on, przy nim stała jego żona, włożyła mu w rękę gromnicę, obok stał ich syn dorosły. Razem z nim, on był świadomy, pomodliliśmy się o spokojną śmierć. On modlił się razem z nami, z wielkim spokojem, naprawdę. Udzieliłem mu komunii świętej, pobłogosławiłem. Poszedłem jeszcze na drugie piętro, to był oddział ginekologiczno-chirurgiczny. Tam były tylko w 2 salach byli pacjenci, bo z tego oddziału na sobotę byli najczęściej wypuszczani. Więc dosłownie po 6-7 minutach schodziłem schodami i na schodach zobaczyłem syna, który rozmawia przez telefon. Zobaczył mnie, odłożył telefon i powiedział, proszę księdza, jak ksiądz wyszedł, to tato umarł. Powiedziałem mu tak, proszę pana, pański ojciec, mówię to zupełnie szczerze, cierpiał i umarł jak święty człowiek, jak święty człowiek. To tylko wiara może dać człowiekowi taką siłę, tak jak dawała ją papieżowi. Moi drodzy, te przykłady, myślę, że bardzo poruszające, pokazują nam, że w nasze życie jest to wpisane. My się często buntujemy. Panie Boże, dlaczego tak jest? Chodzę do kościoła, jestem Ci wierny. Dlaczego mi to spotyka? Czy ten mój sąsiad, który był w kościele może na chrzcie swoim, czy na komunii, który bluźni przeciw Bogu, jemu wszystko się powodzi, a ja cierpię, ktoś mi umarł, tu ktoś mi na nowotwór zachorował. I ja siebie czasem pytam, że jestem księdzem, dlaczego mnie coś, te złe rzeczy spotykają różne. Pan Bóg nie zabiera nam tego. Nie zabrał tego papieżowi, śmierci rodziców, choroby, upokorzenia. Nie zabierze tego tobie, nie zabierze tego mi. Ale co zrobi? Da ci siłę, żebyś to przeżył. Jeżeli człowiek, który jest nie ma wiary, jest bardzo biedny, Bo co mu zostanie w takich chwilach? Wódka albo sznurek, nie? Niektórzy tak kończą. Tylko wiara może nam taką moc, więc w takich chwilach nie buntujmy się, nie odwracajmy się od Pana Boga. Tak jak Jan Paweł II, zawierzajmy Mu to. On z tego uczyni na pewno pożytek, jeżeli to przyjmiemy. On pięknie mówił do ludzi starszych i chorych w jednym przemówieniu, że cierpienie przeżywane z Panem Bogiem mniej boli, mniej boli. Święty Janie Pawle II, proszę Cię, wspieraj mnie w tym, abym pomimo różnych trudności, które doświadczył, nigdy nie odwrócił się od Pana Boga, ale wytrwał przy mojej wierze aż do śmierci. Amen. Wzywają stawiennictwa.